Istnieje godzina, której lęka się szatan i przed którą to godziną diabeł ucieka do piekła.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Na początek krótka informacja. Udało mi się do naszego sklepiku sprowadzić Słowo Pouczenia Alicji Lęczewskiej, tak pięknie opakowane. Ta książka jest już w naszym sklepiku, dziś ją wrzucam. Natomiast wracamy sobie, drodzy państwo, do przegenialnej książki danej nam i zadanej przez Opatrzność Bożą w kontekście tego, że jesienią tego roku będzie beatyfikacja jej autora, czyli O siłach zła arcybiskupa Fultona Sheena. Jest to książka, która nie chcę powiedzieć, że zmieniła mój sposób myślenia o złu, ale, że tak powiem, zradykalizowała moją osobistą konieczność ciągłego nawracania się. I to, o czym mówi katechizm Kościoła katolickiego, że droga chrześcijanina do nieba jest walką. Dziś być może za mało mówimy o walce duchowej. Wczoraj skończyliśmy sobie na takim momencie, gdzie pojawiło się takie sformułowanie użyte przez arcybiskupa Fultona Sheena, deeucharyzacja. Nawet pierwszy raz się z nim spotkałem z takim terminem. Arcybiskup pisze: jedną z charakterystycznych cech naszych czasów, w których żyjemy, jest zjawisko, które można określić mianem deeucharyzacji, czyli osłabienie miłości do Eucharystii. Albo nie będę już komentował, bo swoim niech arcybiskup to zrobi. Kościół cierpi więc na tę samą chorobę, która dotyka cały świat. Święty Paweł nazywa ją nieczułością i współczesny świat, współczesny człowiek rzeczywiście cierpi na brak życzliwości, czułości, empatii, a nawet i szacunku wobec każdego bliźniego, a my jako chrześcijanie, od nas wymaga się, i to wymaga Pan Jezus, nie tylko szacunku wobec każdego bliźniego, ale także miłości wobec nieprzyjaciół. Zdaniem socjologów, życie rodzinne i relacje międzyludzkie uległy znacznemu pogorszeniu z powodu braku wzajemnej wrażliwości i delikatności, zanika umiejętność okazywania sobie uczuć. Dotyczy to również sfery duchowej, dlatego my, księża, nie jesteśmy już dobrymi sługami Boga. Brakuje nam wrażliwości i umiejętności odwzajemniania uczuć. W małżeństwie zdarza się, że po powrocie do domu mąż w ogóle nie odzywa się do żony. Analogicznie w kościele zdarza się, że kapłan podchodzi do ołtarza, żeby odprawić mszę świętą i ani słowem nie odzywa się do Pana Jezusa. Tu wtedy pojawia się taki problem, że czasami kapłaństwo jest traktowane jako zawód. Tymczasem kapłaństwo nie jest zawodem, ale jest powołaniem i to w tym najgłębszym znaczeniu. Skoro potrafimy uchylić kapelusza w geście pozdrowienia skierowanym do kobiety mijanej na ulicy, dlaczego nie umiemy okazać uczuć, kiedy podchodzimy do ołtarza i przechodzimy obok Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Okazujemy szacunek wobec ludzi, powinniśmy okazywać, a czy okazujemy szacunek wobec Chrystusa, ale ukrytego, ale to jest Chrystus obecnego w Najświętszym Sakramencie. Musimy podjąć konkretne działania, aby jakoś temu zaradzić. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją rzeczy niewystarczające. Na przykład liturgia nie wystarcza do osiągnięcia pełni życia duchowego, pisze arcybiskup Fulton Sheen. Może być dla nas to zaskoczeniem. Rektor mojego seminarium, w którym byłem, mówił, że liturgia jest kluczem do życia kapłańskiego, do powołań, do życia duchowego. Natomiast sama liturgia nie wystarcza. ponieważ sam klucz nie wystarczy, muszą być jeszcze drzwi, którymi ten klucz, które klucz otworzy. Zdarza się wręcz, że rekompensuje brak osobistej pobożności Eucharystia. Ksiądz mówi: odprawiam mszę, więc spełniam swoje obowiązki, więcej nie muszę się modlić. Liturgia to przestrzeń wspólnego spotkania ludzi zjednoczonych w wierze i miłości, natomiast po liturgii jest miejsce na konieczną pobożność osobistą. Musimy powrócić do istoty kapłaństwa, aby wokół niej rozwijać nasze życie duchowe. To są słowa skierowane do kapłanów. W ogóle to przemówienie, ten referat został wygłoszony przez arcybiskupa Fultona Sheena w latach 70. do kapłanów, ale nie tylko. Sobór Watykański stwierdza: całe życie duchowe kapłana skupia się na Eucharystii, która jest samym Chrystusem. Jest to dekret o posłudze i życiu kapłanów Soboru Watykańskiego II. Zatem jakie kroki należy podjąć, żeby ożywić sobie relację z Chrystusem i żeby dotrzeć do nieba? Uczestniczycie w rekolekcjach, słuchacie konferencji, czytacie książki, a jednak się nie zmieniacie. No to zacznijmy się zmieniać. Zalecam Wam jedną bardzo konkretną, a zarazem wyjątkową metodę, która ma tę zmianę umożliwić. Zalecenie to kieruję do kapłanów, sióstr zakonnych, ale w pewnym stopniu także i do wszystkich, także do świeckich. Każdego dnia, bez wyjątku, mówi arcybiskup Fulton Sheen, bardzo mocno tym przekonanym, odprawiajcie nabożeństwo godziny świętej przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Nie w 15-minutowych odcinkach, ale pełną, ciągłą godzinę. Czytaliśmy sobie wczoraj te statystyki z lat 70., które dotyczyły kapłanów katolickich i protestanckich, że średnio na modlitwie spędzają 6,5 minuty. To były lata 60., jak rozumiem, wtedy stan kościoła był lepszy, jeżeli chodzi o pobożność, niż dziś, czyli dzisiaj może nawet nie są to i te 6 minut, jakie kapłani na osobistej modlitwie codziennie spędzają. Może jest to minuta, może dwie. Nawet wydaje mi się, że tych sześciu to już nie ma, nic z tych sześciu nie zostało, jest dużo mniej. Ludziom świeckim zalecam, aby spędzali na modlitwie 15 minut każdego dnia. Bardzo konkretna wskazówka, jak od ojca duchownego, jak od spowiednika to jest. A no tutaj można powiedzieć, tym kierownikiem duchowym naszym dzisiaj jest arcybiskup Fulton Sheen. Aha, bo nie powiedziałem. Czytam fragmenty książki o siłach zła. Ta książka jest dostępna w naszym sklepiku, już o tym mówiłem. Nie muszą modlić się przed Najświętszym Sakramentem świeccy. Mogą odprawić to nabożeństwo w domu, czytając Ewangelię, ale w ciszy i skupieniu. Komu obowiązki na to pozwalają, niech poświęci na modlitwę całą godzinę. Wiele osób świeckich tak właśnie czyni. Księży i siostry zakonne obowiązuje pełna godzina zegarowa. Natomiast w przypadku świeckich, tutaj arcybiskup Fulton Sheen mówi, że przynajmniej 15 minut. Dlaczego 15 minut? To będzie zaraz wyjaśnione. 15 minut każdego dnia. Istnieją trzy powody, dla których warto poświęcić godzinę na modlitwę. Trzeci z nich jest najważniejszy. I teraz, drodzy Państwo, dziś ten pierwszy powód, a mianowicie utrzymanie ciągłości modlitwy. Żyjemy w świecie pełnym pośpiechu i napięcia, w świecie, którego cechą charakterystyczną jest brak ciągłości, w którym co godzinę otrzymujemy nowe informacje. Telewizja pokazuje ciąg niepowiązanych ze sobą logicznie psychodelicznych obrazów, a brak logiki niekorzystnie, przepraszam, wpływa na zdolności myślenia. Jesteśmy zasypywani informacjami chaotycznymi, które nie mają ze sobą nic wspólnego i to też powoduje, że przestajemy jakby logicznie myśleć. Natłok obrazów i informacji sprawia, że tracimy kontrolę nad własnym życiem, bo nie potrafimy się skupić. Arcybiskup Fulton Sheen żył jeszcze w czasach przed, że tak powiem, rolkowych. Te rolki, prawda, na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, niekończące się rolki, gdzie średni czas spędzany przez widza na rolce to są 2-3 sekundy. Jak po 2-3 sekundach osobę oglądającą rolkę, rolka nie zainteresuje, to on macha dalej paluszkiem i leci dalej. 2-3 sekundy. Na tyle potrafimy się dzisiaj skupić, bo jak coś jest dłuższe i wymaga i jakiegoś pomyślenia, zatrzymania się, to hopla, następna i następna. Te rolki się nie kończą, są nieskończone. Możemy je oglądać przez setki lat. Nigdy wcześniej ludzki umysł nie był poddany takiemu ogromowi rozproszeń. Naprawdę, arcybiskup jeszcze nie wiedział, co przed ludzkością. Nie, to jest czas przed internetem. Ciekawe, co dziś by nam powiedział, napisał. Dlatego w chwili, gdy stajemy przed Jezusem, przynosimy ze sobą zasłyszane newsy, codzienne problemy, drobne dawki, chwilowe emocje. Kiedyś było łatwiej, bo nie byliśmy tak zabiegani, ale dziś świat jest jak ośmiornica, która oplata nas ze wszystkich stron. W tym bardzo dobrze czuje się szatan. W chaosie on jest panem chaosu. Dlatego nie jest możliwe, by znaleźć się w Bożej obecności w ciągu 5 czy 10 minut. Na modlitwę potrzebujemy całej godziny. Mówiąc krótko, dziś 5-10 minut na modlitwę to za mało. To 15 to jest takie minimum, ponieważ już samo oderwanie się od świata zajmuje przynajmniej 15-20 minut. To znaczy siadamy na modlitwę i pierwsze 5, 10, 15, 20 minut to jest ciągła walka z myślami, z powrotami do tego, co wokół nas, co widzieliśmy, słyszeliśmy. Wyobraźnia pracuje, nie ma ciszy, nie ma wyciszenia. Ziemski pył okrywa nas jak płaszcz, który najpierw musimy odrzucić, aby następnie zanurzyć się w głąb. Dlatego właśnie, drodzy bracia i siostry, nabożeństwo godziny świętej powinno się odprawiać w sposób ciągły. W naszych czasach aż tyle czasu potrzeba, aby zrzucić z siebie płaszcz świata. Modlitwa bardzo przypomina spotkanie Jezusa z uczniami w niedzielę wielkanocną, kiedy zmierzali oni do Emaus z Jerozolimy. Było to około 10 kilometrów. No i jak wiemy, w czasie podróży nie rozpoznali Jezusa. Rozmawiali, 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 dyskutowali, 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 mówi arcybiskup Fulton Sheen. Zanik życia wewnętrznego bywa rekompensowany gadulstwem. Nieszczęsne, rozgadane chrześcijaństwo. Kiedy uczniowie prowadzili swoje rozmowy i dyskusje, przyłączył się do nich Jezus. Z jakiegoś powodu nie mogli go jednak rozpoznać. Nasz Pan zadał im pytanie, o czym to rozprawiacie w drodze? W dwóch zdaniach tego opisu słowo rozmowa czy dyskusja pojawia się 3 razy. Jaka jest reakcja uczniów? Zatrzymali się smutni, ponieważ Jezus nie usłyszał newsów, prawda? Bo nie żył newsami, bo nie żył tym, co było drukowane, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście. Nie był na bieżąco, tak jak dzisiaj chcemy być na bieżąco ze wszystkim. Zastanawiam się, czy tak właśnie wyglądamy dzisiaj w oczach Pana. Smutni. Nie ma co ukrywać, że stan kapłański nie ma w sobie tyle radości, co dawniej. Kleofas nieco niegrzecznie odpowiedział nieznajomemu: jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Innymi słowy, Kleofas mówi do niego: nie słuchałeś radia, nie oglądałeś telewizji, nie czytałeś gazet, nie jesteś na bieżąco? Hello. Świat siłą wdziera się do naszych głów. Wiadomości, wiadomości, wiadomości co godzinę. Nie mamy na to żadnego wpływu, a co gorsza, często przez natłok informacji tracimy zdolność reagowania na rzeczy, na które rzeczywiście wpływ mieć powinniśmy. A powinniśmy mieć wpływ i czas na nasze życie duchowe. Zły boi się twojej i mojej ciszy. Dlatego będzie robił wszystko, abyśmy tej ciszy unikali. Tu telewizor włączony, tutaj ja też się na tym łapię, telefon w kieszeni, właściwie wszędzie, gdzie idziemy, to z telefonem. Mam nadzieję, że wy tak nie robicie, ale się na tym często łapię, że wszędzie, gdzie idę, to telefon. Wychodzę, telefon w ręku, kładę gdzieś telefon, później wracam po telefon. To jest poważny problem, wydaje mi się, jakiś już. Kleofas pyta więc: czy tylko ty nie słyszałeś, co się stało? Zwróćmy uwagę, w jaki sposób Pan Jezus pociągnął go za język. Co masz na myśli? Zapytał. On odpowiada: to, co się stało z Jezusem, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec Boga i całego ludu. Myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. I tutaj, po tych słowach mówiąc krótko, arcybiskup Fulton Sheen niemalże się wścieka na uczniów, ponieważ oni się spodziewali, że Jezus miał załatwić sprawy polityczne, miał ich wyzwolić. Arcybiskup pisze, wykrzykniki tutaj są same. A więc o to chodzi, o wyzwolenie w sensie politycznym. I teraz to dotyczy nas, to jest takie proroctwo, dotyczy nas, katolików, Polaków, tutaj mówię o nas konkretnie, bardzo konkretnie. Gdy człowiek traci z oczu cel duchowy, angażuje się w politykę. Stanowczo zbyt często wykorzystujemy obecnie teologię w walce o swobody polityczne. Zobaczcie, ja to widzę w dyskusjach tych politycznych, patriotycznych czy jakichkolwiek innych w internecie, tych kłótniach, prawda, hejcie. Ludzie hejtujący na przykład lewicę, no wiadomo, że raczej ludzie wierzący to będzie prawica. I tak, zdjęcia profilowe, Archanioł Michał, Matka Boża, Święty Jan Bosko, albo jakiś krzyż. No i taki człowiek z takim właśnie zdjęciem profilowym wjeżdża sobie gdzieś na jakiś, drodzy Państwo, w jakąś dyskusję na Facebooku, czy Instagramie, czy na YouTubie także, dotyczącą polityki. I już nieważne, że ma w zdjęciu profilowym Michała Archanioła, czy Matkę Bożą, temu, która kojarzy się z pokorą, czy ma krzyż nawet, który kojarzy się z ofiarą i też z pokorą. Jakie bluzgi, drodzy Państwo, taka osoba, taki katolik wypisuje, właśnie bardziej angażując się w obronę polityków niż w obronę Jezusa. My wierzymy w polityków, nie wierzymy w Jezusa już. I może przesadzam, a może i nie, że nie wierzymy już w Jezusa, ale w politykę. Natomiast zobaczcie, że dużo łatwiej jest nam bronić polityków i chętnie się w to angażujemy, niż głosić Ewangelię. Jeżeli tak, no to zmieńmy te zdjęcia profilowe z tego Michała Archanioła, weźmy sobie jakiegoś polityka, bo to jest antyświadectwo. Arcybiskup Fulton Sheen napisał, stanowczo zbyt często wykorzystujemy obecnie teologię w walce o swobody polityczne, bo gdy człowiek traci z oczu cel duchowy, angażuje się w politykę. Mógł napisać tutaj arcybiskup Sheen wszystko, że angażuje się, nie wiem, w zbieranie puszek, że angażuje się w czytanie książek, w oglądanie telewizji, ale napisał to, że gdy człowiek traci cel duchowy, angażuje się w politykę. Główną przyczyną przygnębienia uczniów z Emaus było to, że widzieli w Jezusie wyłącznie potencjalnego lidera ruchu wyzwoleńczego. Odpowiedział im pytaniem, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? Za kogo mnie uważacie, za zwykłego kapłana, można parafrazować słowa Jezusa? Czy nie rozumiecie, że jestem ofiarą i dlatego przyszedłem na ten świat? Czy całkowicie zapomnieliście o prawie Wielkiego Piątku i niedzieli wielkanocnej? Jakie to prawo? Zaraz wam powiem. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im to, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Jakże piękną interpretację pism musieli usłyszeć uczniowie, gdy szli z nim te 10 kilometrów. Aż wreszcie zatrzymali się na nocleg, rozpoznali go. Po czym? Po łamaniu chleba. To znaczy nasze życie duchowe wzrasta na Eucharystii. Rozpoznajemy Jezusa na Eucharystii. Nie w Sejmie, nie w Senacie, nie na manifestacji, nawet jeżeli jest ona w obronie chrześcijaństwa i Kościoła, ale ma charakter polityczny, tam Jezusa nie rozpoznamy. Ponieważ arcybiskup Fulton Sheen cytuje tutaj Ewangelię. Uczniowie rozpoznali Jezusa po łamaniu chleba. Natomiast zaciemniony obraz Mesjasza wynikał z tego, że spodziewali się kogoś, kto ich wyzwoli politycznie. Tak więc jeżeli chcemy, żeby Jezus nas wyzwalał politycznie, no to nie ten Jezus, to jakiegoś innego trzeba sobie znaleźć. To bardzo mocne są tutaj sformułowania arcybiskupa Sheena. Rozpoznali go przy łamaniu chleba, czyli przy czynności, która w Nowym Testamencie jest symbolem Eucharystii. Wtedy już nie chcieli, aby odszedł, dlatego prosili, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Zobaczcie, że Jezus im wyjaśnia pisma i są tym i zachwyceni, chociaż tego zachwytu tutaj nie ma opisanego, ale oni przez 10 kilometrów słuchają tych wyjaśnień Jezusa. To znaczy, co to znaczy? To tak przypadkowo, że akurat nie mieli o czym gadać, to Jezus mówi, a dobra, wyjaśnię wam pisma od Mojżesza, wszystko wam poopowiadam. Nie, to znaczy, że największym, najważniejszym, najlepszym interpretatorem Pisma Świętego jest Jezus, który dziś działa przez Ducha Świętego, czyli w Kościele. Najlepszym powołanym przez Boga interpretatorem do Pisma Świętego jest Kościół. Bo też można by powiedzieć o różnych, że tak powiem, świeckich znawcach Pisma Świętego. Jak to określił ostatnio pewien kapłan, biblista, profesor, że są pewne osoby, które w Biblii widzą tylko Boga, który kłamie. I przedstawiają Biblię jako jedno wielkie kłamstwo. No to jest szatańskie. No to też trzeba powiedzieć wprost. Ale no to na inny temat spotkanie. Musimy mieć tę godzinę do dyspozycji, ponieważ chodzi o modlitwę. Gdy zaczynamy się modlić, jesteśmy jak uczniowie idący do Emaus. Rozmawiamy, dyskutujemy, przenosimy na modlitwę nasze wspomnienia, wyobraźnie, cały świat. Często modlimy się do naszej intencji, w czasie modlitwy rozpamiętujemy tylko tę intencję, prawda? Intencja jest najważniejsza. Stajemy przed Jezusem Eucharystycznym i myślimy, ach, On jest prorokiem. A potem zaczynamy patrzeć wstecz na Jego życie i odkrywamy, że jest kapłanem i ofiarą. Zasada, która obowiązywała w Jego życiu, musi obowiązywać także w życiu każdego chrześcijanina. Jaka jest to zasada? Bez krzyża nie ma zmartwychwstania. To znaczy, bez Wielkiego Piątku nie ma niedzieli zmartwychwstania. Bez krzyża nie będzie pustego grobu, bez korony cierniowej nie będzie aureoli. Piękne sformułowanie arcybiskupa Shina. Gdy trwamy przy Chrystusie na modlitwie, świat zaczyna blaknąć, ale tu chodzi o to trwanie. Szatan nienawidzi, jak my trwamy w ciszy i w skupieniu, w milczeniu przed Najświętszym Sakramentem. I ostatnio rozmawiałem z pewnym kapłanem, jakoś ostatnio miałem dużo tych rozmów z kapłanami, który jest profesorem nauk teologicznych. I on mówi, że ilekroć, mówi, że dla niego jest to coś nie tak, ilekroć rozpoczyna się na przykład adoracja w kościele, w parafii, to od razu są czytane formułki. Formułki modlitwa, zata, tutaj powierzenie, zawierzenie, formułki, formułki, formułki. Stop, może powiedzmy. Dajmy ludziom te 30 czy 45 minut na ciszę, ale nam jako ludziom się wydaje, że jak jest cisza, jak jest milczenie, to się nic nie dzieje. No bo jesteśmy już tak, że tak powiem, sprani przez media, przepraszam, mówię to o sobie, jestem tak sprany przez media, że jak siedzę w ciszy i nic się nie dzieje, to uważam, że tracę czas. Że jak siedzimy w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, to tak jakoś głupio tak, no odczytajmy chociaż jakąś formułkę, jakąś modlitwę, jakieś zawierzenie, cokolwiek, odczytajmy, żeby Pan Jezus usłyszał, bo jak tak siedzimy, to właściwie to się nie liczy. No właśnie jest odwrotnie. Właśnie jest odwrotnie. Gdy trwamy przy Chrystusie na modlitwie, świat zaczyna blaknąć. Coraz wyraźniej uświadamiamy sobie Jego obecność, gdy wyznaczona godzina zbliża się do końca. Często mówimy tak jak uczniowie z Emaus: Panie, zostań z nami. Zostań z nami. Nie będziemy jednak w stanie codziennie praktykować godziny świętej, jeśli nie będziemy mieli przy sobie Pisma Świętego lub jakichś komentarzy do Biblii. To jest też ciekawe, bardzo praktyczne rozwiązanie arcybiskupa Fultona Sheena, który mówi, weź na adorację, na godzinę świętą Pismo Święte, ale weź też komentarz do Pisma Świętego. Dlaczego komentarz? To nieczysta Ewangelia, komentarz potrzebny? Taka modlitwa szybko nas znuży, modlitwa tylko oparta na Biblii. Co ten Sheen gada? Przecież kiedy siadamy do stołu, aby się posilić, musi na stole znajdować się coś do jedzenia. Nasze osobiste modlitwy nie mają, że tak się wyrażę, wystarczającego biblijnego charakteru. Kiedy praktykujecie godzinę świętą, czytajcie więc Pismo Święte do chwili, aż coś was poruszy, a wtedy zacznijcie ten fragment rozważać w myślach, w jaki sposób ten fragment odnosi się do waszej duszy oraz do świata. Znajdźcie jakiś dobry komentarz do Pisma Świętego. I tutaj arcybiskup Fulton Sheen, już wam nie będę czytał, jak się trochę znęca nad pewnymi komentarzami do Pisma Świętego, które właściwie nie są komentarzami, tylko są jakimś bełkotem pseudo-biblijnym. No bardzo mocny jest tekst arcybiskupa Sheena, A to jest dopiero pierwszy powód, dlaczego warto praktykować godzinę świętą. Są jeszcze dwa kolejne, o których sobie przeczytamy, drodzy Państwo, jutro. Trzeci powód, najważniejszy, też o tym jutro. A ja teraz lecę nagrać jeszcze fragment, znaczy lecę nagrać materiał na kanał Pewność w niepewności, właśnie w kontekście tego, co się na świecie obecnie dzieje za naszą wschodnią granicą. No, powiem Wam szczerze, że arcybiskup Shin mnie zachwyca. Zresztą myślę, że każdego z nas zachwyca. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.